Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W Szlachetnym Zdrowiu będziemy dziś mówić o suplementach diety. Czy to moda, czy konieczność? Jakie są ich zalety, a jakie zagrożenia? Powiemy też o konferencji Mózg w dobrej kondycji. Nowoczesne strategie żywieniowe w opóźnianiu procesów neurodegeneracyjnych, która odbędzie się 8 maja w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Gościem Polskiego Radia Białystok jest profesor Sylwia Naliwajko, prodziekan do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Zakładu Bromatologii UMB. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Zacznijmy od wyjaśnienia, co to są suplementy diety.
Suplement diety ma na celu uzupełnienie naszej diety, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Suplementy diety z definicji są to takie, to jest też żywność. Można powiedzieć, że jest to środek spożywczy, bo zgodnie z prawną definicją tak jest. Jest to taki środek spożywczy, który jest podawany zwykle w odmierzalnych ilościach, czyli w jakichś dawkach. Najczęściej są to postacie jakieś farmaceutyczne, na przykład w postaci kapsułek, saszetek.
Czyli z wyglądu nie różni się od leku.
Często nie. Często rzeczywiście suplementy diety bardzo przypominają leki, ale są też przypadki, w których ich nie przypominają, więc też możemy mówić o takich formach.
Ale jak są... bardzo różni się od żywności konwencjonalnej.
Najczęściej suplement diety ma za zadanie uzupełnić naszą dietę w jakieś niedoborowe składniki. I tutaj, jeżeli byśmy wszystko spożywali tak zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, to w zasadzie nie mówimy tutaj o jakichś dużych niedoborach pokarmowych. No niemniej my w Zakładzie Bromatologii, ja już od 20 lat badam sposób żywienia się ludzi i muszę powiedzieć, że no niestety ten sposób żywienia daleko odbiega od tych zaleceń, które
są... I wskazana jest suplementacja?
I być może niektóre składniki, tak, wymagają suplementacji. Możemy oczywiście część tych składników po prostu zjeść właśnie z tą normalną żywnością. Tak jak na przykład kwas foliowy. Nie musimy suplementować kwasu foliowego. Wystarczy, żebyśmy zjadali no mniej więcej taką dużą garść zielonych warzyw dziennie, czyli warzyw liściastych. No i tu pojawia się taki znak zapytania, no bo każdy teraz niech zastanowi się, jak często zjada tą garść zielonych warzyw na surowo. Więc rzeczywiście akurat kwas foliowy jest takim składnikiem niedoborowym w naszej diecie, jak wynika z badań. I tylko ja z mojej strony, jako że jestem dietetykiem, wolałabym, żeby on był dostarczony właśnie z garścią tych...
Szpinaków, w kapuście, w sałacie,
ale
brokułach.
Ale nie tylko, bo też na przykład w wątróbce też jest zawarty, więc...
No. A po co nam ten kwas foliowy? Dlaczego go potrzebujemy i dlaczego w razie czego go suplementować? I w jakich sytuacjach, skąd wiemy, że akurat nam go brakuje?
Jeden z bardzo ważnych składników w naszym żywieniu jest to... Kwas foliowy może to jest taka niefortunna nazwa, bo nie tylko sam kwas foliowy wykazuje taką aktywność. Musielibyśmy powiedzieć tutaj o folianach, czyli o takich cząsteczkach, które no wykazują aktywność kwasu foliowego. O tak. I jest on nam potrzebny przede wszystkim, chyba najbardziej znaną jego funkcją, jest funkcja w okresie życia płodowego, jest potrzebny do zamknięcia cewy nerwowej. Jeżeli tego kwasu foliowego w trakcie ciąży, szczególnie na początku tej ciąży, brakuje, mamy niedobory, to może nie dochodzić...
Dlatego kobiety przyjmują dodatkowo w tabletkach.
Dlatego zaleca się suplementację kwasem foliowym. Ale kwas foliowy jest nie jest istotny tylko w okresie tak... wczesnej ciąży, ale pełni bardzo wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Na przykład jest donorem cząsteczek takich, które metylują DNA. I bez tych cząsteczek nie jesteśmy w stanie prawidłowo, w zasadzie żadna komórka nie będzie prawidłowo funkcjonować. Kwas foliowy bierze udział w takiej przemianie takich związków jak homocysteina i metionina. I jeżeli my homocysteinę nie przerobimy na metioninę, bądź ten proces będzie zaburzony na przykład przez niedobory kwasu foliowego, doprowadzimy do tego, że homocysteina będzie uszkadzała śródbłonek naczyń krwionośnych i jest to przyczółek do miażdżycy, do chorób układu krążenia. Czyli kwas foliowy
można
bardzo...
przedawkować?
No i tu właśnie ciekawe pytanie, ponieważ kwas foliowy jest jedną z witamin z grupy B. I no, musielibyśmy zjeść go naprawdę bardzo dużo, żeby go przedawkować. Natomiast zasadniczo jest dobrze wydalany, więc no, przy takiej normalnej suplementacji nie ma takiego strachu. Natomiast kwas foliowy też występuje, tak jak mówiłam, w naturalnej żywności.
To powróćmy do tej normalnej suplementacji. Czy istnieją grupy osób, które szczególnie powinny ją rozważyć?
Jednym z takich składników, które na pewno warto rozważyć w całej populacji, których suplementację warto rozważyć w całej populacji, jest witamina D. My w Polsce nie mamy tak dużo słońca, bądź też często nawet w tych ciepłych miesiącach, kiedy to słońce pojawia się u nas na niebie, jesteśmy po prostu zamknięci w pomieszczeniach. Pracujemy w tych godzinach, tak, kiedy to słońce gdzieś tam dotyka naszej ziemi. No i niestety nie syntetyzujemy odpowiedniej ilości witaminy D. Natomiast nie jesteśmy w stanie też z taką normalną dietą zjeść wystarczającej ilości witaminy D, ponieważ witamina D występuje w bardzo małych ilościach w żywności. Występuje trochę może w rybach, tak, w mleku. Możemy się jej spodziewać. Można by powiedzieć, że jest w tranie, który jest suplementem akurat diety. Natomiast no, witamina D jest zalecana do suplementacji, szczególnie osobom powyżej 65 roku życia, u których synteza skórna może już być niewystarczająca. Należy ją suplementować u dzieci. Natomiast aktualnie wskazuje się, że w całej populacji te niedobory występują i tą witaminę D dobrze by było w tych miesiącach zimowych, jesiennych, zimowych suplementować.
W tabletkach, w kropelkach, czy nie ma to znaczenia?
Ja osobiście wybieram formę kropelek, ale dlatego, że zawsze myślę, w przypadku suplementów zawsze myślę o wypełniaczach. W ogóle jakąkolwiek tabletkę jemy czy kapsułkę, to no warto pamiętać o tym, że tam nie mamy tylko tych substancji aktywnych, tylko mamy też otoczkę. Czasami zdarzają się nawet no, niezbyt takie pożądane barwniki jako dodatki do tej kapsułki czy tabletki, żeby ładnie wyglądała, czy tabletki powlekanej. Więc zawsze im bardziej ta forma taka mniej wypełniona z wypełniaczami właśnie, różnego rodzaju składnikami, no to wydaje mi się zawsze bardziej pożądana.
A czy są dowody naukowe dotyczące skuteczności właśnie witaminy D tej w kropelkach, powiedzmy?
To znaczy jak najbardziej. Suplementacja witaminą D przynosi takie efekty, że po prostu podnosi jej poziom we krwi i można mówić tutaj także o takim pewnym no, wysyceniu, nawet trochę tkankowym. Więc witamina D jest potrzebna w bardzo wielu procesach w naszym organizmie. Tutaj musiałam chyba wymieniać przez całe pół godziny, więc proszę mi pozwolić tego nie robić. No to natomiast to, co
proszę,
jest ważne w przypadku witaminy D, to nie należy jej przedawkowywać, bo akurat ta witamina jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i takie duże dawki witaminy D, sięgające na przykład, nie wiem, 50 tysięcy jednostek, nie wydają się prawidłowe przy takiej codziennej suplementacji. Co znaczy, zdecydowanie są nieprawidłowe. One prowadzą do tego, że dużo lepiej wchłania się wapń w naszym organizmie. I z jednej strony no, możemy powiedzieć, że mamy niedobory wapnia, o czym może powiem jeszcze zaraz. Natomiast duża ilość wapnia wchłanianego w krótkim czasie powoduje to, że no nie jesteśmy w stanie tego wapnia wykorzystać tylko i wyłącznie na odbudowę tkanki kostnej na przykład.
Tak? Co pani rekomenduje dla 20-latka, 30-40-latka, jeżeli chodzi o suplementy diety, jeśli chodzi o na przykład omega-3, probiotyki, no nie wiem co jeszcze. Słucham
znaczy,
panią.
Znaczy, suplementów diety mamy bardzo dużo. Z jednej strony możemy mówić o składnikach pokarmowych, czyli o składnikami pokarmowymi są na przykład białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik pokarmowy, witaminy i składniki mineralne. A z drugiej strony coraz częściej pojawiają się suplementy, w których występują ekstrakty roślinne, ziołowe i tego mamy naprawdę bardzo dużo. Gdzieś ten rynek suplementów jest taki bardzo chłonny i wysycany ciągle nowymi produktami. Ja ze strony dietetyka zawsze zwracam uwagę na to, czy na pewno pokryliśmy zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe, których potrzebujemy, bo uważam, że to jest taka baza. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej ilości na przykład właśnie kwasu foliowego, magnezu, cynku, to trudno tutaj mówić o tym, że potrzebujemy takiego czy innego ekstraktu ziołowego po to, żeby lepiej się czuć. Najpierw powinniśmy zadbać o tą podstawę, a dopiero później zastanawiać się, czy być może nasz tryb życia wymaga jakiegoś wsparcia. Zadała pani takie pytanie odnośnie grup wiekowych. Ja bym raczej rozpatrywała to dużo bardziej indywidualnie, ponieważ sposób żywienia, ja może go tak trochę uogólniam tutaj, natomiast u różnych ludzi no jednak się różni.
A poza tym może być tak, że 60-latek ma mniejsze niedobory niż 20-latek.
Może tak być. Nawet mamy dzieci, które są otyłe, a mają na przykład niedobory żelaza czy witaminy B12. Więc widzimy, jak ta dieta jest uboga w takie cenne składniki, których potrzebujemy, natomiast może być przebogacona, tak, z kolei w te składniki, których wcale nie potrzebujemy.
A jakie mogą być zagrożenia z nieprawidłową suplementacją diety?
Znaczy, no, na pierwszym miejscu przychodzi mi chyba stosowanie megadawek witaminy D, o czym już trochę powiedzieliśmy, dlatego że aktualnie ta witamina D jest taka, powiedzmy, popularna do suplementacji.
A B?
Słucham?
Witamina B?
Witaminy z grupy B są dużo łatwiej usuwalne z naszego organizmu i niektóre witaminy nawet mogą być w dużo większych dawkach niż my ich fizjologicznie potrzebujemy i czasami ma to wręcz korzystne działanie, ponieważ na przykład poprawiają funkcje mózgowe, prawidłowego funkcjonowania właśnie układu nerwowego, więc no tu akurat witaminy z grupy B nie są jakieś takie, nie rozpatrywałabym jako takich toksycznych, czy też...
Dobrze. Trzeba być uważnym, jeżeli chodzi o witaminę D. Jakie jeszcze inne produkty?
Może zastanawiałabym się nad zasadnością suplementacji witaminy A w postaci retinolu, bądź też innych retinoidów. Dlatego, że witamina A w dużych dawkach może wykazywać na przykład działanie teratogenne. Dla kobiet w ciąży na przykład nie zalecamy spożywania, nie wiem, wątróbki, mimo że ona jest bardzo dobrym źródłem żelaza czy witaminy B12, których często brakuje w diecie kobiet ciężarnych. Natomiast częste jedzenie wątróbki przez taką kobietę w ciąży mogłoby spowodować po prostu niekorzystne skutki dla dziecka. Można by tutaj zastanowić się z kolei nad suplementacją beta-karotenem. Bądź też, co ja osobiście dużo bardziej preferuję, zjeść surówkę z marchewki z olejem jakimś, który też spowoduje, że ten beta-karoten będzie dużo łatwiej wchłanialny.
Pani profesor, bardzo popularna jest witamina C, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym.
Rzeczywiście, w trakcie infekcji zużywamy dużo witaminy C.
I czy słusznie.
To znaczy, przyznam, że co i rusz pojawiają się prace na ten temat, bo na początku, nawet teraz sobie tak myślę, że jak ja byłam dzieckiem, to u nas było to normalne, że mój tata dawał wszystkim witaminę C właśnie w sezonie infekcyjnym.
A później już coraz bardziej ostrożnie, bo szkodzi na nerki.
To znaczy, nie. Akurat jeżeli chodzi o witaminę C, to powiedziałabym, że jest to bardzo bezpieczna witamina. Łatwo wydalana. Faktycznie wydalana przez nerki, dlatego jakieś takie mega dawki, też duże zastanowienie, nie są nam zdecydowanie potrzebne. My potrzebujemy tak naprawdę niedużej ilości witaminy C, około 70 mg dziennie.
A i tyle mieści się w jakich produktach i w ilu?
No tutaj to możemy powiedzieć na przykład, nie wiem, no o jednej papryce, nawet połówce papryki tutaj w tym przypadku,
i
bo te papryki aktualnie są bardzo duże, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o witaminę C, To tak, chociaż w tym sezonie infekcyjnym rzeczywiście może warto by było tak trochę pomyśleć o produktach, które tą witaminę C zawierają, bo później pojawiały się prace właśnie takie, które mówiły o tym, że nie ma to znaczenia dla długości trwania infekcji, ale aktualnie wskazuje się, że rzeczywiście w trakcie infekcji zużywamy duże ilości witaminy C, szczególnie limfocyty, no i stąd też jest ta potrzeba uzupełnienia, z tym, że też jestem ciągle zdania, że należałoby to zrobić w naturalny sposób i można.
A jeżeli chodzi o suplementy diety, ważne są certyfikaty i badania laboratoryjne w ocenie jakości suplementów? Należy na to zwracać uwagę?
Każdy produkt, który trafia na rynek, powinien być bezpieczny i powinien spełniać szereg wymogów, między innymi mikrobiologicznych, czy też zawartości tych składników, na które dany producent się powołuje. I muszę przyznać, że różnie wygląda jakość suplementów diety, jeżeli chodzi o zawartość składników, bo też akurat w Zakładzie Bromatologii badamy zawartość na przykład składników mineralnych w różnych
produktach. Czyli certyfikat na przykład przez was wydany będzie już tutaj taki super wiarygodny dokument, że
to znaczy zdecydowanie, gdyby były takie możliwości. Natomiast przypuszczam, że większość producentów jednak nie bada tak bardzo szczegółowo tych produktów. Uznaje, że jeżeli mamy jakiś surowiec, który zawiera witaminę C w takiej ilości na przykład, no to mamy taką ilość witaminy C w końcowym produkcie. No witamina C jest też takim akurat składnikiem, który się utlenia.
A czy spotkała się pani z przypadkami nieuczciwych praktyk? No chyba tak, bo ja się spotkałam z wieloma reklamami, które wprowadzały mnie w błąd odnośnie suplementów diety.
Zdecydowanie, to znaczy sam temat znakowania suplementów diety, regulacji prawnych jest obszerny bardzo. Moglibyśmy o tym tutaj, myślę, że długo porozmawiać, bo akurat jest to mój taki też zawodowy konik, mogę powiedzieć. No zdecydowanie te reklamy, które oglądamy w internecie najczęściej, nie odpowiadają temu, co powinno być prawnie. Znaczy nie zawsze, tak? Bo tak jest, bo czasami rzeczywiście odpowiadają tym wymogom.
Ale zawartość właśnie suplementacja, to lepiej skonsultujmy to z lekarzem swoim.
To znaczy, jeżeli, powiem tak, jeżeli my mamy stwierdzone niedobory, na przykład witaminy D, to lepiej by było chyba spożyć lek zawierający tą witaminę D niż suplement diety, bo dla suplementów diety jest dość duża tolerancja, limity tolerancji są dość duże, jeżeli chodzi o składnik dany, natomiast dla leku one są zdecydowanie inne.
Suplementacja diety jest ważna między innymi w przypadku osób starszych, które już mają bądź mogą mieć kłopoty z pamięcią.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Co rozumiemy pod pojęciem profilaktyki demencji?
No jeżeli... Tutaj trochę rozmawiałyśmy z panią redaktor wcześniej i ostatnio jeszcze jakieś 3 lata temu czytałam takie statystyki naukowe, które
komu
mówiły
to grozi?
O tym, to znaczy chciałam może powiedzieć o czymś innym, że około 30%, 1/3 przypadków demencji można zapobiec. Aktualnie czytałam takie statystyki Światowego Towarzystwa związanego właśnie z chorobą Alzheimera, który mówi, że 40% przypadków demencji można zapobiec poprzez wpływ na czynniki modyfikowalne. I tymi czynnikami modyfikowalnymi są 2 główne. Jest to zdecydowanie aktywność fizyczna i to, co spożywamy. Co prawda, ja ze swojego punktu widzenia muszę jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko dieta i aktywność fizyczna, bo też u osób, czy to już z demencją, czy też przyspieszające procesy neurodegeneracji, jako takie czynniki możemy uznać też na przykład samotność, izolację społeczną. Są to takie czynniki, o których, które można powiedzieć, że też w pewnym stopniu są modyfikowalne, natomiast no w wielu przypadkach nie wynikają z jakichś naszych wyborów, tylko po prostu z...
Ale dietę to my wybieramy, wobec tego jaką dietę? I od którego roku życia już należy zadbać o tą profilaktykę demencji?
No zmiany w mózgu zaczynają się po 35 roku życia już. Te takie niekorzystne. No, niestety, no, nasz organizm, mimo że jest zaprojektowany na, nawet mówi się o tym, że do 120 lat życia, no to aktualnie jeszcze no, nie dożywamy tak, takich lat. Niemniej, no, zdecydowanie po to, żeby jak najdłużej żyć i to w zdrowiu, bo to jeszcze jest bardzo istotne, żeby ta jakość życia była jak najwyższa, to warto wprowadzić te zmiany już dużo wcześniej. Ostatnia taka praca się pojawiła na ten temat naukowa, która mówi, że nigdy nie jest za późno na podjęcie zmian w sposobie żywienia i aktywności fizycznej. Więc to też, nawet jeżeli te zmiany podejmiemy w wieku 70-80 lat, to ci autorzy wskazują, że zmiana na taką dobrą dietę będzie skutkowała nawet 2-3-letnim przedłużeniem życia i to też poprawą jakości tego życia. Jakie czynniki tutaj są takie wskazywane? Jednym z czynników jest na przykład zwiększenie spożycia nasion roślin strączkowych. I chciałabym powiedzieć, bo trochę mówiliśmy tu o wypełniaczach różnego rodzaju. Polacy spożywają średnio 2 kg dodatków do żywności w ciągu roku. I taką samą ilość nasion roślin strączkowych. Więc jeżeli wyobrazimy sobie tą proporcję, to możemy już wyobrazić sobie, jak duże błędy żywieniowe tak naprawdę popełniamy, bo te nasiona roślin strączkowych powinny być w naszej diecie takim normalnym składnikiem tej naszej codziennej diety. To nie musi być codziennie fasolka po brytońsku oczywiście, czy zupa fasolowa, czy grochowa, ale żeby pojawiały się te produkty. Nawet, no przyznam,
czyli to takie superfoods w walce z demencją?
Nasion roślin strączkowych. Zdecydowanie zwiększenie ich ilości pomogłoby nam ze względu na zawartość błonnika pokarmowego, który tam się znajduje. My mamy też oczywiście inne źródła błonnika pokarmowego, takie jak nasiona czy orzechy, warzywa i częściowo można powiedzieć też owoce bardziej takiego błonnika rozpuszczalnego, ale to są, błonnik pokarmowy bardzo silnie wpływa na przykład na procesy neurodegeneracji. Wydawałoby się, że taki błonnik, który przelatuje przez nasz przewód pokarmowy. Tak, i
że nic nie znaczy, tylko czyści nam jelita.
Nic nie znaczy, że jest taką szczotką, tak. Szczotką czyszczącą jelita. I rzeczywiście część błonnika działa tak jak taka szczotka. Jest to taki błonnik właśnie nierozpuszczalny. Natomiast mamy też taką frakcję rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. I z tego błonnika bardzo chętnie korzysta nasza mikrobiota jelitowa. Okazuje się, że mamy połączenie między jelitami a mózgiem i faktycznie można powiedzieć, że jelita są naszym takim drugim mózgiem. Wręcz mówi się teraz o takiej osi jelito-mikrobiota-mózg, gdzie wsparcie tej naszej mikrobioty jelitowej w takim kierunku prawidłowej będzie skutkowało po prostu tym, że będziemy lepiej, dłużej zachowywać funkcje poznawcze.
Co jeszcze należy jeść, żeby później nie mieć problemów z pamięcią?
Jednym z takich superfoods, które ja bardzo promuję, są jagody. I to nie tylko borówka amerykańska, proszę Państwa, bo akurat borówka amerykańska, którą jesteśmy w stanie dostać w sklepie często, jest po prostu opryskana różnymi składnikami, różnymi takimi no, przeciwgrzybiczymi związkami. Należy ją bardzo dokładnie myć, ale mówimy tu szczególnie o jagodach leśnych, o jagodzie kamczackiej, borówce amerykańskiej eko, tutaj też można było, o czerwonych winogronach, o na przykład granacie, o takich czereśni, wiśni, o takich czerwonych i granatowych owocach, gdzie są takie związki antocyjanowe. Są to związki z grupy polifenoli, które mają takie, można powiedzieć, wielokierunkowe działanie. Akurat w kontekście też neurodegeneracji. Dlatego, że z jednej strony odżywiają, mogą być takim składnikiem, które też karmi naszą mikrobiotę i one wtedy wytwarzają takie bardzo bioaktywne związki, a z drugiej strony same działają przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, a jak wykazano, procesy właśnie takie zaburzenia w procesach oksydacji są jedną z przyczyn właśnie neurodegeneracji.
A czy z kolei są jakieś specjalne produkty żywnościowe lub diety rekomendowane już dla osób z demencją?
Tutaj
oprócz
też
tego, co pani powiedziała, jak najbardziej wskazane, żeby to jeść, ale
Do tej pory wykazano, że rzeczywiście dieta śródziemnomorska, bądź też jest jej odmiana MIND, która się nazywa, czyli taka odmiana diety śródziemnomorskiej, która jest właśnie wręcz celowana przeciwko neurodegeneracji, ma największe znaczenie. I nawet w niektórych regionach Morza Śródziemnego mamy takie miejsca, w których w zasadzie demencja nie występuje, bądź występuje bardzo rzadko. I tu już nawet po tym, oczywiście możemy jeszcze mówić o pewnych czynnikach genetycznych, natomiast w przypadku na przykład choroby Alzheimera te czynniki genetyczne są bardzo ważne, ale ważne są tylko u kilku procent tych pacjentów. Więc tu możemy mówić o jakichś tam zaburzeniach jeszcze naczyniowych, więc taka prawidłowa dieta zdecydowanie bardzo mocno wspiera nasz organizm właśnie po to, żeby zachować tą neuroplastyczność i zapobiegać procesom demencyjnym.
Na ile skuteczna jest profilaktyka demencji? Jaka jest rola żywienia i bioaktywnych składników żywności w opóźnianiu zmian neurodegeneracyjnych? O tym będziecie Państwo dyskutować 8 maja na białostockiej konferencji Mózg w dobrej kondycji. Czy to spotkanie otwarte dla każdego?
Jest to spotkanie otwarte w formie online. Już dosłownie lada moment, myślę, że do jutra zostanie podany link do rejestracji, więc będzie można zarejestrować się na to spotkanie.
A gdzie szukać tego linku?
Na stronie nutrirate.pl. Jest to taka moja inicjatywa prywatna. Natomiast ta konferencja jest otwarta. Będziemy mówić zarówno o chorobach neurodegeneracyjnych, o chorobie Alzheimera, o tym, jakie czynniki mogą wpływać właśnie na zapobieganie, ale też będą dwie panie doktor. Będzie pani doktor Marta Jakoniuk, neurolog, i pani doktor Katarzyna Klimiuk, geriatra, które będą mówiły o tym, co u ich pacjentów można zrobić, żeby też wspomóc zarówno osobę chorą, jak i rodzinę pacjenta.
O korzyściach płynących z suplementacji diety mówiła dziś profesor Sylwia Naliwajko, prodziekan do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania nas za tydzień o tej samej porze i słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.